No o to właśnie też chciałem zapytać, bo ja zauważyłem, że politycy stawiają bardzo trafne diagnozy, tylko co do recept i terapii są znaczne różnice, tu trzeba być skutecznym. Wspólnota węgla i stali, pan Janusz Cieszyński o tym wspomniał. Powrót do tamtych czasów, może nie wprost, ale pobrzmiewa w programie Konfederacji. Panie Piotrze, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, wizję prezydentury pana Mentzena i to nasze miejsce przede wszystkim w Unii Europejskiej, co z tą Unią? Bo tutaj Konfederacja chyba mówi najgłośniej i najbardziej wyraziście w tym temacie.
Najbardziej kontestujemy ostatnie trendy w polityce unijnej, bo za naszego pokolenia, za naszej obecności, naszej w sensie Polski, w strukturach unijnych, Unia Europejska stała się z wspólnoty wolnego rynku, wolnych przepływów towarów i usług, a także ludności, stała się niemieckim wehikułem, niemieckim narzędziem do narzucania pozostałym państwom unijnym swojej polityki i na to zgody nie ma. I w tym kontekście kwestionuję ten obraz Unii, który współrozmówcy przedstawiają, no po prostu Unia w tej chwili taka nie jest. Z tym trzeba byłoby czym prędzej robić porządek. Trzeba wrócić do korzeni, właśnie do tego momentu, w którym powstawał wspólny obszar celny z możliwością wolnego, podkreślam wolnego, a nie wspólnego rynku. No i mamy nadzieję, że prezydentura Sławomira Mentzena pozwoli Unii Europejskiej do takich korzeni wracać. Złośliwie zapytam, kto z państwa głosował na Ursulę von der Leyen? No nikt. No jest to klika obieralna na poziomie elit. Nie ma to wiele wspólnego z demokracją. Nie zmienia to faktu i trzeba bardzo spokojnie, tutaj znowu tonuję wszystkich eurosceptyków, trzeba bardzo spokojnie liczyć korzyści. Póki co zwłaszcza współpraca gospodarcza z Niemcami w Polsce się opłaca. Opłaca się coraz mniej, między innymi dlatego, że te ideologiczne pomysły, które Niemcy kreują w swojej gospodarce, zaczynając od zamykania elektrowni atomowych, cała polityka Energiewende w oparciu o OZE i rosyjski gaz, a także próba przejścia na elektromobilność, no to wszystko się w tej chwili nie udaje. Widać wyraźnie, że zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone odsadzają gospodarkę europejską co do innowacyjności i poziomu PKB, wzrostu PKB. Więc jeśli nie zmienimy tych kierunków, póki co mamy jeszcze na to szansę, no to być może trzeba będzie rozważyć, czy Polsce opłaca się pozostawanie dalej w Unii Europejskiej.
No tak, Unia Europejska to też sztuka budowania sojuszy i przykład węgierski chociaż pokazuje, że bycie w odosobnieniu to nie jest najlepszy pomysł. Dobrze, proszę państwa, czas nas strasznie goni, a widzę, że moglibyśmy sobie tutaj rozmawiać dosłownie godzinami. Prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych, więc siłą rzeczy chciałbym, żebyśmy jeszcze zamienili słów kilka właśnie na temat bezpieczeństwa i obronności. Z kim powinniśmy budować sojusze? Teraz potężne środki na zbrojenia w Europie, tak mówiąc bardzo, bardzo, bardzo oględnie. To już w Parlamencie Europejskim się wykluło, z tym, że znacznie więcej dziać się będzie w Komisji Europejskiej, bo tam naprawdę zapadają te decyzje. To, co postanowiono w Parlamencie Europejskim, zbytnio dla nas nie jest korzystne. Jest szansa być może zmiany tego właśnie jeszcze w komisji. Jak to wygląda, panie pośle, jeśli chodzi o pana Karola Nawrockiego?
Karol Nawrocki jest osobą, która właśnie jako prezydent nie dopuści do tego, żeby takie rzeczy, jakie widzieliśmy ostatnio w Parlamencie Europejskim, weszły w życie. Bo bardzo często się mówi w kontekście wyborów prezydenckich, że kampania, kwestie poruszane w kampanii wykraczają poza ten formalny zakres uprawnień prezydenta, od którego zaczęliśmy naszą audycję. Ale polityka to jest sztuka kompromisu i moim zdaniem skuteczny prezydent, szczególnie przy tym rządzie, który teraz mamy, to będzie prezydent, który będzie mówił jasno, jeżeli nie dopilnujecie naszych interesów na forum międzynarodowym, także właśnie w Unii Europejskiej, to nie będzie zgody na szereg inicjatyw, które taki rząd chciałby przedstawić. I to jest skuteczny instrument nacisku. Uważam, że to, co zobaczyliśmy w sprawie zbrojeń, to jest ta Unia Europejska w najgorszej możliwej postaci, czyli gigantyczne środki, o ile się nie mylę, z długu, na który zrzucimy się wszyscy, które trafią do firm zbrojeniowych z Francji i Niemiec. I teraz trzeba pamiętać też bardzo dobrze o tym, że czasy w historii, kiedy Niemcy się zbroili na potęgę, zawsze poprzedzały czasy dla Polski.
No ale oni są namawiani do tego. Zbrójcie się jak najwięcej, jak najmocniej.
Dlatego to, że Niemcy mają kontrybuować do obronności, w żadnym wypadku nie powinny oznaczać, że za wspólne europejskie pieniądze zbudujemy niemieckie fabryki czołgów, amunicji, broni itd., itd. Te pieniądze, na które składamy się jako Unia Europejska, powinny trafić w nieproporcjonalnie dużo do na przykład ludności czy PKB części do takich krajów jak Polska. Dlatego, że to Polska ze względu na swoje położenie jest bardziej zagrożona.
Ale my nie mamy fabryk czołgów.
Ale dlatego te fabryki należałoby zbudować. Warto pamiętać o tym, że mamy szereg zakładów zbrojeniowych, które produkują czy to części, czy to są w stanie serwisować, czy to w ramach offsetu, szczególnie jeżeli chodzi o te zakupy koreańskie, jest też cały komponent właśnie związany z tak zwaną polonizacją. Mamy przecież bardzo dobrze sprawdzające się na froncie na Ukrainie armatohaubice Krab i ja jestem przekonany, że dobra Unia Europejska to jest taka Unia Europejska, która właśnie uzupełnia te luki tam, gdzie one są, czyli właśnie na przykład budowa fabryk ciężkiego uzbrojenia w Polsce, a nie dosypuje tym, którzy są już bardzo bogaci, a z własnych środków nie wydają tyle, ile powinni. Tu mówię oczywiście o Niemcach. I dlatego uważam, że silny prezydent, który ma przede wszystkim Polskę w sercu, to będzie prezydent taki, który po prostu postawi twarde weto takiej kapitulacji, jaką widzieliśmy ostatnio w Parlamencie Europejskim. Co ciekawe, posłowie, europosłowie Platformy Obywatelskiej próbowali jeszcze zawalczyć o interes Polski, ale nie byli w stanie. I to pokazuje realne skutki tej polityki uległości, którą widzimy obecnie w wykonaniu polskiego rządu. Polityki, za którą wszyscy zapłacimy.
To samo pytanie, ta sama tematyka. Przepraszam, pan Piotr Lisiecki.
Zacznę od zacytowania dwóch przysłów. Jedno si vis pacem parabellum, chcesz pokoju, szykuj się do wojny, a drugie umiesz liczyć, licz na siebie. Taki pomysł, że oto Unia Europejska, kierowana głównie przez Niemców, będzie dbać o polskie bezpieczeństwo, to jest pomysł nierealny. Nawet jeśli nie przypisywalibyśmy Niemcom złej woli, a możemy przypisywać, no to też trzeba rozumieć państwa takie jak, nie wiem, Portugalia czy Włochy, dla których problem konfliktu, potencjalnego konfliktu z Rosją, no zupełnie nie istnieje, więc trudno przekonywać Portugalczyków, żeby wzmacniać wschodnią flankę NATO, no bo to ich zupełnie nie dotyka. W związku z tym sam ten pomysł, że oto Unia Europejska będzie się zbroić w oparciu o wspólny fundusz, on sprowadza się tylko do tego, że zaciągniemy jako Europejczycy potężny dług i podejrzewam, że jedynymi prawdziwymi wygranymi będą ci, którzy będą tych kredytów udzielać. Co do zaś polskiego przemysłu obronnego, no to on istniał w poprzedniej epoce, bo był częścią Układu Warszawskiego i tych wspólnych zbrojeń kierowanych przez Sowietów. No ale w nowej rzeczywistości myśmy tych rzeczy nie przeorientowali na na nowy pakt, do którego wstąpiliśmy. No i w tej chwili rzeczywiście jest bardzo kiepsko, jeśli chodzi o polski przemysł obronny. Niemniej jednak, jeśli już takie wspólne zakupy mają mieć miejsce, no to powinniśmy jak najwięcej środków zostawić w polskich fabrykach, tak żeby polski podatnik składał się na polskie uzbrojenie wyprodukowane w polskich zakładach przemysłowych. Są takie obszary, gdzie polski przemysł mógłby zaistnieć, od helikopterów w Mielcu, Świdniku, po fabryki uzbrojenia. Pozwolę sobie na taką prywatną uwagę. Niedawno byłem uczestnikiem posiedzenia parlamentarnego zespołu do spraw posiadania broni, gdzie analizowaliśmy zastosowanie na froncie rosyjsko-ukraińskim broni myśliwskiej do strącania dronów. Okazuje się, że myśliwi jako grupa społeczna, czy może nawet zawodowa, mogliby wnieść ogromne usługi, ogromny wkład w obronność Rzeczypospolitej, właśnie wykorzystując swoje umiejętności strzelania z broni śrutowej. Współczesne pole walki, w ostatnim zdaniu, ono przyniosło nam mnóstwo niespodzianek, od dynamicznego rozwoju dronów po właśnie takie dość prymitywne metody ich zwalczania, jak broń śrutowa, że warto jest przeanalizować całość zagrożeń, które być może stoją przed nami, i wcale nie musimy inwestować w Rheinmetall czy inne niemieckie koncerny przemysłu ciężkiego, a szukajmy tu rozwiązań krajowych.
Pani senator?
Myślę, że Rafał Trzaskowski jest również znakomitym kandydatem, jeśli chodzi o podejście do spraw bezpieczeństwa, bo to jest kandydat, który pokazuje, że w ogóle nie powinniśmy się dzielić w Polsce, a już sprawy bezpieczeństwa wymagają absolutnej jednomyślności i jednego głosu. I to jest bardzo ważne w tej kwestii, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem. Pan Rafał Trzaskowski przede wszystkim stawia na dalszy rozwój przemysłu zbrojeniowego. Wydajemy w tej chwili w ubiegłym roku 4,07% PKB na zbrojenia, natomiast dążymy do tego, żeby ta liczba sięgnęła 5%. Również bardzo ważne, to mówili moi przedmówcy o tym także, jest to, żeby wspierać polski przemysł zbrojeniowy. Dlatego propozycją Rafała Trzaskowskiego jest wydawanie połowy kwoty przeznaczonej na te wydatki, połowy kwoty na wsparcie polskiego przemysłu zbrojeniowego, który może też mieć, tu może mieć istotne znaczenie, jeśli chodzi o nasze warunki obronne. I teraz jest kwestia taka. Jestem po prostu zaskoczona tym, że kiedy Unia Europejska rozmawia o tym, żeby wesprzeć naszą polską granicę, a jest to jednocześnie granica Unii Europejskiej, czyli wesprzeć polskie działania i wydatki na tarczę wschód, na obronę naszej granicy z Rosją 200-kilometrową, na obronę naszej granicy z Białorusią, na wzmocnienie naszej granicy z Ukrainą, to europosłowie zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i Konfederacji głosują przeciwko temu, przeciwko rezolucji w Parlamencie Europejskim wzmacniającej tarczę wschód. Również to samo wydarzyło się w polskim parlamencie, więc to jest dla mnie niezrozumiałe. Niezrozumiałe jako mieszkanki tego regionu szczególnie. No, ja to podkreślam ciągle, bo jednak zupełnie inaczej się żyje ludziom gdzieś na Śląsku, gdzie nie mają bezpośredniej styczności z granicą, niż na przykład w Gołdapi. I stąd też tarcza wschód to jest, uważam, dla nas podstawowa sprawa. I myślę, że tutaj Rafał Trzaskowski jest człowiekiem naprawdę godnym zaufania i dobrze oceniającym obecną sytuację geopolityczną. I takie pomysły, jak przed chwilą mówił pan reprezentujący Konfederację o tym, że trzeba rozważyć, czy w ogóle być w Unii Europejskiej, czy nie, no to są pomysły moim zdaniem z księżyca.
Tak, daję tutaj, bo były dwa zgłoszenia od razu do riposty. Pan Piotr był pierwszy, pani Piotrze.
Pani senator, nie chcę pani wypominać wieku, ale pamiętam, jak w 1988 roku też nikt nie wierzył, że rozleci się Związek Radziecki. Więc no, warto jednak myśleć o rzeczywistości dużo szerzej.
A ja wierzyłam,
nie dać się,
mimo wszystko.
Nie dać się programować i w tej chwili powinna też pani dopuszczać taką możliwość, że Unia Europejska się rozleci, bo jest rozrywana też wewnętrznymi sprzecznościami. Co do głosowania w sprawie rezolucji, to o tarczy wschód, zwanej przez złośliwych wałem Tuska, tam jest tylko wspomniane dwa czy trzy słowa. To był taki dopisek trochę jak lub czasopisma w czasie słynnej afery Rywina, więc właściwie...
Jakby to był tylko taki nieważny dopisek, to nie byłoby afery.
Warto sięgnąć po dokument oryginalny.
Afery poza tym, co państwo próbowaliście nakręcić, to właśnie o tym mówimy.
Warto sięgnąć do tego dokumentu źródłowego, no i wtedy głosowanie czy posłów, europosłów PiSu czy Konfederacji będzie oczywiste jako poprawne. Dziękuję.
No ja właśnie chciałbym nadmienić, że poprawka w sprawie właśnie tarczy wschód została poparta przez parlamentarzystów wszystkich z Polski, natomiast nie było poparcia dla oddania decyzji w sprawie obronności do Brukseli. I nie będzie zgody Prawa i Sprawiedliwości, myślę, że nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, na to, żeby to Bruksela decydowała o obronie polskich granic, bo wszyscy pamiętamy, że kiedy zaczęła się inwazja na Ukrainę, to Niemcy, Francuzi w ogóle nie wierzyli w to, że Ukrainie się uda obronić. Byli gotowi to odpuścić. I nie będzie zgody na to, żeby tacy tchórze decydowali o tym, jak będzie broniona polska granica. Nie będzie zgody na niemieckich żołnierzy na terytorium Polski, rzekomo broniącej granicy. I nie będzie zgody na przekazanie najważniejszych w dzisiejszych czasach kompetencji państwa, czyli kompetencji w sprawie obronności, z Warszawy do Brukseli. No, to jakby wydaje mi się, że jest zupełnie oczywiste i powinno takim pozostać.
3 minuty mamy dosłownie, a więc no, sporo tego, co przygotowałem, niestety nie damy rady tego wykorzystać, ale tak na zakończenie. Szanowni Państwo, w kolejności, gdybyście mieli mnie przekonać, Tomka Suchockiego, żeby zagłosować na właśnie waszego kandydata, to jakby pan spróbował, panie Januszu, do mnie trafić?
Panie Tomku, przede wszystkim zachęcam pana do głosowania na Karola Nawrockiego, dlatego że wybór Karola Nawrockiego to jest gwarancja tego, że prezydentem Polski będzie silny człowiek, zdeterminowany, wielki polski patriota, osoba z bardzo dużym dorobkiem i doświadczeniem pracy państwowej, a jednocześnie osoba, która uniemożliwi, można powiedzieć, domknięcie systemu Donalda Tuska. No, Rafał Trzaskowski jest człowiekiem Platformy Obywatelskiej, zawsze nim był. I trudno sobie wyobrazić, żeby przechodząc do Pałacu Prezydenckiego z tego zrezygnował. Jeżeli będzie Polska Rafała Trzaskowskiego, to będzie Polska Zielonego Ładu, Paktu Migracyjnego, to będzie Polska utraty suwerenności na rzecz Brukseli i to będzie Polska dokładnie taka, jaką będzie chciał zaserwować Polakom Donald Tusk. Jak to wyglądało, mieliśmy okazję się przekonać i to były naprawdę bardzo złe czasy. Wszyscy pamiętamy lata 2010-2015. To był upadek na oczach całej Polski idei Platformy Obywatelskiej, zakończony gigantyczną kompromitacją i porażką wyborczą. Nie powinniśmy sobie tego nigdy więcej zafundować.
Panie Piotrze.
Nie tylko panu redaktorowi, ale wszystkim Polakom zmęczonych 20-letnią wojną popisu, 20-letnią wojną polsko-polską. Polecam sięgnięcie po kandydata spoza tego układu. Polecam posięgnięcie kandydata młodego, za którym nie stoją podstarzali liderzy toczący własną wojenkę. Polska Sławomira Mentzena ma szansę wyjść na prostą, być państwem silnym i bogatym, głównie bogactwem swoich obywateli, a wszystkim tym, którzy w to nie wierzą, polecam hasło Sławomira Mentzena: niemożliwe nie istnieje.
Pani senator.
Panie Tomku, ja zdecydowanie rekomenduję panu i wszystkim mieszkańcom Ełku, ale także całego naszego regionu Mazur i Warmii Mazur, Rafała Trzaskowskiego. To jest kandydat na miarę XXI wieku. Kandydat poważny, który nie ucieka od swoich wyborców na hulajnodze, ani też nie jawi się jako kandydat obywatelski, a następnie ujawnia, że jest decyzją prezesa. To jest kandydat, tak jak wspominałam już, dobrze wykształcony, dobrze przygotowany, ale kandydat również jako prezydent Warszawy rozumiejący każdego pojedynczego człowieka, bo jest z ludźmi na co dzień, bo podejmuje decyzje w różnych sprawach, w sprawach kobiet, które potrzebują wsparcia. W Warszawie powstało Centrum Zdrowia Kobiet, które dba o zdrowie od nastolatek po seniorki. Również dba o sprawy, rozumie sprawy osób z niepełnosprawnościami, rozumie potrzeby osób wymagających wsparcia, osób starszych, rozumie potrzeby dzisiejszych młodych ludzi. Nie jest kandydatem TikTokowym, ale jest kandydatem, który dotyka na bieżąco potrzeb w zakresie wsparcia psychologicznego. Dzisiaj to jest jedna z podstawowych spraw, które nurtują dzisiejszą młodzież. Stąd też ten jego bliski kontakt z mieszkańcami, a z drugiej strony odpowiednie przygotowanie, znajomość języków daje szansę na sukces nie tylko Rafała Trzaskowskiego, ale przede wszystkim na sukces Polski. Na to, że nasz kraj, o wspaniałej historii, przypomnieliśmy sobie tą historię teraz 3 maja, może być znowu, czy może być cały czas potęgą na miarę Europy i świata. Dziękuję.
Dziękuję pani senator, dziękuję państwu. Rozmawialiśmy dzisiaj o wyborach zbliżających się, o wyborach prezydenckich z panią Jolantą Piotrowską, senator Koalicji Obywatelskiej, z panem Januszem Cieszyńskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości, i panem Piotrem Cezarym Lisieckim, liderem Konfederacji i Ruchu Narodowego.
Czołem Wielkiej Polsce.
Regionie.
Bardzo dziękujemy i myślę, że zgodnie możemy powiedzieć, że wszystkich zapraszamy na wybory.
No oczywiście, to przede wszystkim. To warto skorzystać ze swojego prawa. Nieważne, drodzy państwo, na kogo zagłosujecie, naprawdę. Warto wziąć udział w wyborach. Dziękuję raz jeszcze, wszystkiego dobrego.